Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy przyjemność porozmawiać z Dariuszem Rosati, profesorem nauk ekonomicznych, byłym ministrem spraw zagranicznych, byłym europosłem i posłem na Sejm RP 7 i 9 kadencji. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
Panie profesorze, na panelu o konkurencyjności Polski w strefie euro, na którym pan był prelegentem, został wspomniany wątek prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Jeżeli to by od pana zależało, jakie ustaliłby pan priorytety prezydencji, aby maksymalnie wykorzystać tę szansę?
Po pierwsze bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo geopolityczne przede wszystkim, czy geostrategiczne, wynikające z naszego położenia w tej części Europy i z faktu, że za naszą wschodnią granicą właśnie toczy się wojna. To jest priorytet numer jeden. Bezpieczeństwo ekonomiczne, co oznacza bezpieczeństwo dostaw, zwłaszcza energii, ale także innych potrzebnych nam zasobów czy komponentów podzespołu do produkcji, w tym tych do najważniejszej obecnie dziedziny, mianowicie nowych technologii. I po trzecie konkurencyjność. Konkurencyjność całej Europy, w tym oczywiście gospodarki polskiej. Dlaczego? Dlatego, że Europa niestety traci dystans do wiodących gospodarek światowych, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, za którymi jesteśmy już od wielu, wielu lat, ale także przegoniły nas Chiny i doganiają nas inne kraje, w tym tak jak Korea Południowa czy Indie. Więc takie trzy sprawy uważam w tej chwili, biorąc pod uwagę otoczenie zewnętrzne i potrzeby aktualnego czasu, powinny być na czele naszej listy priorytetów podczas prezydencji.
Rozumiem. A tutaj przejdę do drugiego pytania a propos wprowadzenia euro w Polsce. Jakie byłyby ekonomiczne konsekwencje wprowadzenia euro w Polsce, zakładając, że wszystkie kryteria konwergencji z Maastricht byłyby spełnione?
No, przyjęcie euro w polskiej gospodarce byłoby korzystne dla nas, dla Polski, dla przedsiębiorstw, dla gospodarstw domowych. Per saldo odnieśli, polska gospodarka odniosłaby znaczące korzyści, które ja oceniam na poziomie mniej więcej 2,5-3% PKB. To są znaczące kwoty, bo to jest prawie 100 miliardów złotych dodatkowych korzyści w ciągu roku. Jakie są te najważniejsze korzyści? Po pierwsze, to jest likwidacja kosztów transakcyjnych związanych z wymianą walut. To jest kilka miliardów złotych w skali roku. Po drugie, to jest zmniejszenie, a właściwie eliminacja kosztów zabezpieczania się przed ryzykiem przedsiębiorstw, ryzykiem kursowym. Ponad połowa polskich obrotów zagranicznych dokonywana jest w euro, rozliczana w euro. Polskie firmy muszą się zabezpieczać przed ryzykiem zmiany kursu złotego do euro, podczas gdy firmy, z którymi handlujemy, firmy niemieckie, francuskie, włoskie, nie muszą tego robić. Więc nasze firmy ponoszą dodatkowe korzyści z tego tytułu, że mamy odrębną walutę. I oczywiście to stawia nasze przedsiębiorstwa w gorszej sytuacji pod względem konkurencyjności. I to są korzyści rzędu 10, 12, 15 miliardów złotych rocznie. Po trzecie, to są korzyści wynikające z obniżenia stóp procentowych. W strefie euro stopy procentowe są niższe. W tej chwili mniej więcej między 150 do 200 punktów bazowych poniżej stóp, które mamy w Polsce. Gdybyśmy weszli do strefy euro, to automatycznie te stopy procentowe spadają i to byłoby z oczywistą korzyścią dla wszystkich kredytobiorców, prawda? To znaczy dla ludzi, którzy wzięli kredyty złotowe na zakup mieszkania, dla przedsiębiorstw, które pożyczają, biorą kredyty albo na środki obrotowe, albo na inwestycje. Łącznie to są znowu korzyści rzędu około 20 miliardów złotych. Po czwarte, to jest eliminacja praktycznie ryzyka kryzysu walutowego, bo będąc częścią obszaru euro, a pamiętajmy, że euro jest walutą rezerwową w skali świata, drugą po dolarze, no właśnie nie ma kryzysu, nie ma takiego ryzyka, żeby można było, na przykład zabrakłoby pieniędzy na obsługę długu, dlatego że Europejski Bank Centralny zawsze może te pieniądze, czyli euro, dodrukować. Natomiast będąc krajem o odrębnej walucie, my mamy część naszego zadłużenia w walutach obcych, no i niestety tych walut obcych oczywiście nie możemy dodrukować w sytuacji, gdyby taka konieczność zaistniała. No i wreszcie bardzo ważna korzyść, o której się mniej mówi, to jest możliwość rozwiązania części rezerw walutowych, jakie trzyma nasz Narodowy Bank Polski. My mamy tych rezerw w tej chwili około 200 miliardów euro. to są rezerwy, które w dużej części przynoszą albo w ogóle nie przynoszą żadnego dochodu, jak zasoby złota, albo przynoszą bardzo minimalny dochód, no właśnie dlatego, że to są papiery wartościowe najbardziej pewne na świecie, czyli papiery skarbowe Stanów Zjednoczonych, rządu Stanów Zjednoczonych, rządu Niemiec, czy jeszcze kilku innych krajów mających najwyższe ratingi, ponieważ one są tak bezpieczne, to one praktycznie przynoszą minimalny dochód. Taka jest zresztą jakby cel i przeznaczenie rezerw walutowych, że one no, mają głównie nie przynosić dochodu, ale być bezpieczne. Ale gdybyśmy weszli do strefy euro, to wtedy nasza waluta staje się walutą rezerwową. Czyli nie musimy trzymać rezerw walutowych, bo jesteśmy częścią obszaru strefy euro i nie musimy, znaczy mamy zawsze dostateczną ilość euro, możemy zawsze pożyczyć z Europejskiego Banku Centralnego, gdybyśmy mieli taką potrzebę. W związku z tym z tych 200 miliardów euro można spokojnie, powiedzmy 2/3, to są inne kraje, które wchodziły do strefy euro, no dokładnie tak postępowały. Można rozwiązać powiedzmy 2/3, 6, to jest 120-130 miliardów euro. To jest, moi drodzy, 500 miliardów złotych, które można by przeznaczyć no na przykład na spłatę części długu albo na pokrycie jakichś bardzo ważnych, istotnych wydatków, na przykład na szkolnictwo wyższe, w tym szkolnictwo wyższe ekonomiczne. To są korzyści. Są również ryzyka i koszty, ale one są o wiele mniejsze. Dlatego per saldo powiadam, to się nam opłaca i szkoda, że nie skorzystaliśmy kilka lat temu z lepszej koniunktury światowej, z faktu, że nie mieliśmy takich no, wysokiej inflacji czy wysokiego deficytu i mogliśmy wtedy już dołączyć do strefy euro, no ale euro nie było priorytetem poprzedniego rządu.
A jeszcze mam do tego jedno pytanko. Jeżeli byśmy na przykład skorzystali parę lat temu i wprowadzili euro, jakie mogłyby być skutki właśnie w trakcie COVID-u, w trakcie pandemii?
To nie ma żadnego znaczenia, dlatego że generalnie w strefie euro, jak powiedziałem, są niższe stopy procentowe. W związku z tym zawsze dostęp do pieniądza jest łatwiejszy dla wszystkich i dla rządu, który może pożyczać pieniądze sprzedając obligacje po niższym oprocentowaniu i dla przedsiębiorstw. Dlatego euro by nam pomogło w trakcie pandemii również, prawda? I w ogóle w każdym kryzysie euro pomaga, dlatego że jak patrzymy na no, 25-letnią historię euro, to stopy procentowe w strefie euro były zawsze niższe niż stopy procentowe w Polsce. Zawsze, co jest naturalne, bo tam jest więcej kapitału. Jeżeli czegoś jest więcej, to cena tego czegoś jest oczywiście niższa. My mamy mniej kapitału, mniej oszczędności, jesteśmy mniej zamożnym krajem i dlatego u nas stopy procentowe są zawsze wyższe. Więc dlaczego mamy nie skorzystać z okazji, żeby pożyczać taniej, tylko musimy pożyczać drożej? Dodam jeszcze jedną korzyść. Jak patrzymy na ostatnie kilka lat podwyższonej inflacji, to widzimy, że euro w tym czasie w wyniku inflacji straciło około 15% wartości, natomiast polski złoty stracił 40% wartości. I wszystko to się działo, niestety, pod hasłem NBP dbamy o wartość polskiego pieniądza. Otóż NBP nie zadba o wartość polskiego pieniądza, co jest bardzo takie zasmucające i rozczarowujące. I dlatego, żeby uniknąć w przyszłości tego typu ryzyk, że znowu inflacja się wymknie bankowi centralnemu spod kontroli, powinniśmy przyjąć euro.
Dobrze. Wspomniał pan profesor również o niskiej pozycji polskich uniwersytetów w międzynarodowych rankingach, gdzie dominują uczelnie amerykańskie i chińskie. Stąd moje pytanie. Jakie kluczowe rozwiązania stosowane w tych systemach edukacyjnych mogłyby zostać zaadaptowane w Polsce, aby zwiększyć konkurencyjność naszych uniwersytetów?
Okej, po pierwsze umiędzynarodowienie. SGH akurat należy do dość wysoko umiędzynarodowionych uczelni, ale generalnie w tych uniwersytetach, o których mówimy, i to nie tylko amerykańskich, ale też chińskich czy europejskich, ponad połowa zajęć prowadzone jest w języku angielskim. I wykładowcy są najczęściej również, to są obcokrajowcy, prawda? Ściąga się po prostu dla uzupełnienia jakby kurikulum, prawda, czyli wszystkie programy nauczania ściąga się ekspertów czy specjalistów z zagranicy. To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba w ogóle troszkę zmienić, to też robimy, ale w niewystarczającym stopniu. No, uczyć myślenia zamiast uczyć informacji czy wiedzy, prawda? Wiedzę można zawsze zdobyć, tym bardziej teraz mamy możliwości jakby sięgania do zasobów wiedzy internetowych i tak dalej. W związku z tym nacisk powinien być na rozwiązywanie problemów, prawda? Na współdziałanie między ludźmi, na uczenie właśnie działania w zespołach. Krótko mówiąc, to jest trochę inne podejście nietradycyjne podejście nauczania, prawda, słuchania wykładów i tak dalej, ale raczej na współpracę i takie aktywistyczne podejście do życia. No i po trzecie, powinny być jakby generalnie powinno się uczyć w mniejszych grupach, żeby kontakt z prowadzącym zajęcia był jakby bardziej indywidualny, prawda, dla studentów. Do tego trzeba oczywiście więcej środków, więcej pieniędzy. No i dlatego mogę powiedzieć, że kolejny, niestety, taka kolejny negatywny trend, jaki dał się zaobserwować w ostatnich latach w Polsce, to taki, że wydatki na szkolnictwo wyższe na poziomie uniwersyteckim w proporcji do PKB spadają w Polsce, więc to świadczy o tym, że jakby no poprzednie rządy no nie przywiązywały wagi do tego, co jest no kluczowe, bo kształcenie ludzi jest właśnie najlepszą inwestycją w pomyślny rozwój danego kraju, prawda? No niestety to jakby umknęło poprzednim władzom i zresztą nie dotyczy to tylko uniwersytetów, ale także i badań naukowych prowadzonych poza uczelniami wyższymi, że przypomnę tylko aferę z NCBR-em, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, prawda, gdzie spore pieniądze szły do jakichś podstawionych spółeczek, zamiast zasilać polski sektor badawczo-rozwojowy i innowacyjny. Zresztą mieliśmy przykładów tego typu marnowania pieniędzy, powiem oględnie, bo to po prostu w niektórych przypadkach były dość skandaliczne sytuacje. Było wiele też zarządów poprzedniego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Nie dbano w uczelnie wyższe tak, jak trzeba było. Przypomnę również, że dokonano zmiany punktacji czasopism naukowych, prawda, preferując jakieś takie niszowe, bardzo prowincjonalne czasopisma polskie, tak żeby w sposób sztuczny podnieść rangę naszych lokalnych niektórych naukowców, ale ja bym powiedział w cudzysłowie, bo to byli naukowcy, którzy no nie mieli osiągnięć międzynarodowych, ale w ten sposób jakby poprzednia władza chciała ich dowartościować widocznie. To znaczy trzeba zmienić tę politykę w tych kierunkach, o których wcześniej mówiłem.
Dobrze. Teraz przejdziemy do sekcji szybkich pytań, w której poprosimy pana profesora o krótkie udzielenie odpowiedzi, tak lub nie. Pytanie pierwsze, a raczej stwierdzenie. Polska powinna wprowadzić euro w najbliższych 10 latach.
Tak.
Drugie pytanie. Sankcje gospodarcze wobec Rosji są wystarczająco skuteczne?
Nie.
Unia Europejska powinna bardziej skupić się na współpracy ze Stanami Zjednoczonymi niż z Chinami.
Tak.
Unia Europejska powinna przyjąć nowych członków w ciągu najbliższych 10 lat.
Tak.
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej było obustronnym błędem.
Tak.
Europejski Zielony Ład przynosi polskiej gospodarce więcej korzyści niż strat.
Tak.
Dobrze, dziękujemy serdecznie panu profesorowi za rozmowę. Naszym gościem był Dariusz Rosati w studiu SGH na 9. Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Open Eyes Economy Summit. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.